Drodzy, chciałbym teraz z tego poranku do rozważania naszego odczytać Słowo Boże, które zapisane jest w Księdze Izajasza w 6 rozdziale, może pierwszych 9 wierszy. Księga Izajasza, 6 rozdział i pierwszych 9 wierszy odczytamy. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zaczęły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. A potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Drodzy, gdy otworzymy pierwszy rozdział Księgi Izajasza, to zobaczymy tam sytuację narodu Bożego, jaką Pan Bóg ukazuje Izajaszowi. I co tam Pan Bóg powiada? Pan Bóg mówi, że ten naród, ci, których On umiłował, ci, których On odkupił, których wybrał do tego, aby Jemu służyli, zaczęli odstępować od Niego. Zaczęli odchodzić, odwracać się od Niego. Podobnie jak apostoł Paweł pisze do Kościoła, dowiadujemy się, że również i w okresie Nowego Testamentu ci, którzy poznali Boga, zamiast oddawać Bogu chwałę, pysze swojego serca zaczęli odwracać się od Boga. Zaczęli szukać własnej chwały, tworząc własnych bożków, idąc za głosem własnego serca, własnych pożądliwości i pragnień. Biblia powiada, że ci, którzy zakosztowali, jak dobry jest Pan, zaczęli go ignorować, otwierając się na otaczający ich świat i łącząc się z tym światem w jego duchu. Czytamy w Księdze Izajasza słowa, które Pan Bóg powiada: synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie, opuścili Pana, porzucili świętego, izraelskiego, odwrócili się wstecz. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówi: ludzie będą bowiem nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. A w Księdze Objawienia Jana, apostoł Jezusa, jego uczeń, słyszy słowa, jakie Jezus kieruje do jednego ze zborów: a także śletnia, nie gorąca, nie zimny, wypluję cię z ust moich. I w 3 wierszu 1 rozdziału Księgi Izajasza między innymi czytamy słowa, których Pan Bóg powiada, że nawet zwierzęta znają swojego Pana, są posłuszne swojemu Panu, ale jego lud zapomniał, co to znaczy być posłusznym Bogu swemu, temu, który go umiłował, że jego lud zatracił poznanie. W psalmie między innymi 19 czytamy, że całe stworzenie, cały wszechświat stworzony przez Boga oddaje chwałę Bogu. Ale ci, których Bóg wybrał, przestali oddawać chwałę Bogu, szukając swojej własnej chwały. Przez co, jak apostoł Paweł powiada, serce ich zaczęło pogrążać się w coraz większej bezbożności i grzechu. I Pan Bóg kieruje poselstwo do swego ludu. Pan Bóg ma poselstwo. A to poselstwo brzmi: mój lud zgrzeszył. I dlatego też w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza Pan Bóg powiada, że nie pomoże mojemu ludowi praktykowanie chrześcijańskiego stylu życia i służby. Nie pomoże mojemu ludowi obchodzenie świąt, składanie ofiar. Nie pomoże mojemu ludowi to wszystko, co do tej pory czynił i chce czynić i może jeszcze bardziej będzie czynił. Jedyną rzeczą, mówi Pan Bóg, której On oczekuje od swojego ludu. Jak czytamy między innymi w 16 i 17 wierszu pierwszego rozdziału Księgi Izajasza. Jedyną rzeczą, której oczekuje, jest pokuta, oczyszczenie i uświęcenie. I Pan Bóg ma takie poselstwo do swego narodu. Pan Bóg szuka kogoś, kto będzie gotowy pójść zanieść to poselstwo. Poselstwo, które nie jest mile widziane. Poselstwo, które może uczynić wrogami tych, których Bóg wybrał. I Pan Bóg znajduje Izajasza. Pan Bóg chce posłać Izajasza, ale zanim go wyśle, wpierw musi jeszcze wiele dokonać zmiany w jego życiu. Pan Bóg musi go przygotować do tej służby. I Pan Bóg przygotowuje. Czasami, gdy patrzymy na Kościół dzisiaj, to zauważamy, że przy wyborach do różnych zadań i służb w Kościele bardziej zaczynają się liczyć różne predyspozycje ludzi będących w Kościele, predyspozycje cielesne, a nie duchowe. Bardziej zważa się na to, kim ktoś jest. Ten jest młody, ten zdolny, ten sprytny, ten jeszcze nic nie robił, ten jest już dużo lat w Kościele, ten będzie nam uległy i posłuszny i różne inne rzeczy bierze się pod uwagę przy dokonywaniu wyboru ludzi do różnych zadań i służb Kościele. I w efekcie tego możemy zauważyć, jak w Kościele zaczyna działać wiele osób, które nigdy tak naprawdę nie przeżyły głębokiego, prawdziwego, duchowego odrodzenia. Które tak naprawdę nie doświadczyły w swoim życiu i nie doświadczają pełni mocy krzyża Chrystusowego. Tymczasem Pan Bóg, powołując do swojej służby ludzi, stawia im określone wymagania. Co widzimy na przykładzie Izajasza, co możemy zobaczyć również w pierwszym kościele apostolskim. I między innymi w Księdze Dziejów Apostolskich w 6 rozdziale czytamy, że gdy pojawił się problem wdów i usługiwania wdowom, to zebrali się apostołowie i powiedzieli: ty, bracie, zajmiecie się teraz wdowami. Nie, Biblia mówi tak. I chciałbym ten wiersz odczytać, 6 rozdziału. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Jaką sprawą? Dzisiaj powiedzielibyśmy o taką błahą, nieliczącą się wdowami, a któż tam się nimi ma przejmować? To może każdy się tym zająć. Nie. Upatrzmy, bracia! I postawili bardzo wysokie wymagania, które musiały zostać spełnione. Tak działa, drodzy, Pan Bóg. Tymczasem my często działamy inaczej. I w 6 rozdziale Księgi Izajasza odczytaliśmy w odczytanym fragmencie Słowa Bożego. Możemy zobaczyć, że Pan Bóg, przygotowując Izajasza do służby, ukazuje mu przede wszystkim swoją własną chwałę. Ukazuje mu swoją świętość. I to doświadczenie, drodzy, było i jest udziałem Bożych sług, których Pan powołuje do swojej służby. I między innymi możemy zobaczyć w drugiej księdze Mojżeszowej pewnego męża Bożego, Mojżesza. I w 3 rozdziale czytamy w pierwszych wierszach tak. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Chorebu. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał. Oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Wiersz 10. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, by miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? A co między tymi dwoma fragmentami słowa się stało? Usłyszał słowa, Mojżeszu, zdejmij obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, bo ty wszedłeś w sferę mojej chwały, mojej świętości. A co to spowodowało w jego życiu? Nagle on powiedział, kimże ja jestem? Zobaczył swoją nicość przed wielkim, potężnym, świętym Bogiem. To, co wcześniej motywowało go do służby, nagle straciło znaczenie i wartość. Powiedział, że to nie ma żadnego znaczenia dla Boga. I ujrzał to Mojżesz w obliczu Bożej chwały i Bożej świętości. W księdze Ezechiela czytamy o innym mężu Bożym. Tak jak mówi sama nazwa księgi o Ezechielu. I czytamy w pierwszym rozdziale, że w 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boga. Wiersz 28. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i słyszałem głos tego, który przemówił. W 3 rozdziale, w 3 wierszu czytamy i rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swoje ciało, napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, on był w moich ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie, synu człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Również Ezechiel widzimy, zanim Bóg go użył w potężny sposób dla swojej chwały, musiał wejść w sferę Bożej chwały. Musiał stanąć twarzą twarz z Bożą chwałą i Bożą świętością, aby ujrzeć swoją nicość. Gdy ujrzał Bożą chwałę, dzisiaj ludzie skaczą, tańczą i klaszczą. Jak wspaniała wielka Boża chwała! Ale coż to ma wspólnego z Bożą chwałą? Nic. Ponieważ gdy Ezechiel ujrzał Bożą chwałę, padł na twarz, jak martwy. Kimże ja jestem? Mówi Mojżesz. Kimże ja jestem? Mówi człowiek, który znajduje się w obliczu Bożej chwały i świętości. W Księdze Dziejów Apostolskich, 9 rozdziale, czytamy historię o apostole Pawle. Gdy jechał do Damaszku po to, aby tam prześladować, zamykać. I wtedy w czasie drogi stało się, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, Panie? A on rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Gdy ujrzał Jezusa w jego chwale i świętości, padł na ziemię i pytał się, kim jesteś, a kim ja jestem? Gdy Jan, będąc na wyspie Patmos, jako więzień, miał wspaniały czas, w którym Bóg mu się objawił. Objawił mu się uwielbiony Chrystus, pełni mocy, chwały i świętości. Kim był Jan? Był uczniem Pana Jezusa, którego najbardziej on miłował. Był uczniem Jezusa, który położył mu swoją głowę na piersi, który był blisko Jezusa. Ale gdy ujrzał Jezusa w jego chwale, to co się stało? Padł na twarz jak martwy, ponieważ znalazł się twarzą twarz z Bożą chwałą, Bożą świętością. I to doświadczenie wprowadziło go w stan, w którym Bóg mógł mu dopiero objawić wspaniałość tego, co będzie, a zarazem tragedię, jaka spotka człowieka bezbożnego. Drodzy, tylko wtedy, gdy będziemy świadomi tego, kim i jakim jest Pan Bóg, tylko wtedy, gdy ujrzymy i będziemy przebywać w bliskiej obecności Boga, w obecności Jego chwały, mocy i świętości, tak naprawdę tylko wtedy poznamy siebie i zobaczymy siebie we właściwym świetle. Zobaczymy to, kim naprawdę i jakimi naprawdę jesteśmy w swoim chrześcijańskim życiu. A gdy w świetle Bożej chwały, drodzy, ujrzymy, będziemy przebywać, wtedy jak Słowo Boże mówi, przede wszystkim ujrzymy swoją niedoskonałość, swoją nieczystość, swoją grzeszność. A gdy nasze dumne i grzeszne ja zostanie złamane, dopiero wtedy będziemy mogli szczerze zaufać Bogu, a całe swoje życie oprzeć na Nim i na Jego mocy, na posłuszeństwie Jego Słowu. Bez tego przeżycia, bez poznania Boga, bez doświadczenia mocy Krzyża Chrystusowego, tak naprawdę nie będziemy w stanie, drodzy, prawdziwie, szczerze i w całkowitym poświęceniu służyć Panu. Wszystko w naszym życiu, całe nasze życie, cała nasza służba będzie płytka, powierzchowna i często pozbawiona Bożej mocy. Będziemy wiele czynić, ale wszystko będzie próżne i daremne, ponieważ będzie bardziej oparte na naszych emocjach, na naszych uczuciach, zdolnościach, możliwościach, aniżeli na poleganiu na Bogu, na Jego mocy, na Jego świętości, na Jego prowadzeniu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w swoim życiu, w życiu, w rodzinie, w kościele, abyśmy mieli właściwą wizję Boga, wizję Jego chwały i Jego świętości. Abyśmy każdego dnia wzrastali, drodzy, w poznawaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiele problemów w naszym życiu, wiele problemów w naszych domach, w naszej służbie i w kościele bierze się stąd, że zamiast Bożej wizji, wizji Bożej chwały i świętości, mamy i żyjemy wizją własnej chwały. Zamiast polegać na Panu i kierować się Jego świętym słowem, opieramy się na swojej mądrości i swoich emocjach. I taka postawa spowodowała między innymi w życiu jednego z apostołów Jezusa, Piotra, to, że zamiast zaakceptować Boży plan i Bożą drogę odkupienia człowieka, on postanowił postawić na pierwszym miejscu swoją wolę i przymusić Jezusa do zaakceptowania Jego woli. On zwraca się do Jezusa i mówi: Panie, nie przyjdzie to na Cię. Ty nie pójdziesz na Golgotę. Jest inna droga, na której dokonasz odkupienia Kościoła, swego narodu. A co Pan Jezus do niego mówi? Idź precz ode mnie, szatanie. Drodzy, dopóki doświadczenie Bożej chwały i świętości nie stanie się naszym przeżyciem, to nasze życie będzie zawsze płytkie, powierzchowne i chwiejne. Czy pragniesz tego? Czy prosisz Boga, aby objawił Ci swoją chwałę? Lecz zanim zaczniesz to czynić, musisz wiedzieć jedno, że to doświadczenie, gdy Bóg objawi się w pełni swej chwały i świętości przed to w Twoim, moim życiu, to to doświadczenie stanie się jak ogień trawiący w naszym życiu, który całkowicie przemebluje nasze życie. Być może dziś w miarę dobrze ułożone. Mojżesz zwraca się do Boga w modlitwie i mówi: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Grecy przychodzą do Filipa i powiadają: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Job powiada: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz gdy ujrzał w Bożą chwałę, powiedział: lecz teraz moje oko ujrzało Cię. A gdy Piotr ujrzał uwielbionego Jezusa na górze przemienienia, powiedział: dobrze nam tu być, Panie. Nie chcemy nigdzie więcej iść. Chcemy być tutaj z Tobą na zawsze. Dlatego postawimy tutaj namioty, abyśmy mogli w nich zamieszkać. Czytając dalej szósty rozdział Księgi Izajasza, możemy widzieć następne skutki objawienia się chwały Bożej w życiu Izajasza. Drodzy, obecność Bożej chwały, obecność świętego Pana będzie dotykała i osądzała każdą cząstkę naszego życia. Wszelką nieczystość naszego serca, naszych myśli, naszych pragnień. Ponieważ nic nieczystego nie może przebywać w obecności świętego Pana. Oczywiście często uważamy, że my jesteśmy już tak bardzo święci, doskonali, tak bardzo wierzący, że nie ma w nas nic takiego. A więc nie do nas to poselstwo dotyczy. Ale Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy na nasze życie. Drodzy, gdy Izajasz był uczestnikiem tego doświadczenia, zanim stał się uczestnikiem, czytamy, że on był Bożym prorokiem. Ale żeby Bóg mógł go naprawdę użyć dla swojej chwały, pomimo tego, że był już jego prorokiem, musiał przejść i doświadczyć tego doświadczenia. Drodzy, gdy Izajasz ujrzał Bożą chwałę, w tym momencie zobaczył siebie samego. Zobaczył swoją własną pobożność, zobaczył swoje chrześcijaństwo, jakbyśmy to mogli określić, takim, jakim naprawdę jest przed Bogiem. I co on ujrzał? Ujrzał nieczystość swego serca. Pomimo tego, że służył Bogu. I zanim Pan mógł użyć dalej Izajasza, musiał wpierw zupełnie złamać i oczyścić jego serce. I to doświadczenie wyraża sam Izajasz w słowach modlitwy, którymi zwraca się do Boga. Biada mi, mówi Izajasz. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Oto takim siebie ujrzał w obliczu Bożej chwały, Bożej świętości. I człowiek, który tego nie doświadczy w swoim życiu, tak naprawdę nie zna Boga. Gdy zaczynamy zbliżać się, drodzy, do Bożej chwały, gdy Boża obecność zaczyna wypełniać nasze życie, wtedy zaczynamy nagle uświadamiać sobie, jak bardzo jesteśmy grzesznymi przed świętym Bogiem. Jak wiele nieczystości wypełnia nasze serca, nasze życie. Ponieważ mieszkamy i przebywamy pośród ludu nieczystych warg. Wtedy będziemy nagle uświadamiać sobie, jak niegodni jesteśmy tego, by nazywać się Jego dziećmi. Wtedy ulatuje nasza pewność. Wtedy nasze dumne ja, nasz egoizm zaczyna rozsypywać się. Wtedy zaczynamy widzieć, jak płytkie i kruche jest dotychczasowe nasze życie i nasza służba. Wtedy też zaczynamy nagle uświadamiać sobie, jak bardzo potrzeba nam Bożej łaski, Bożego przebaczenia, oczyszczenia i uświęcenia. Gdy Job staje przed Bogiem, to mówi, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. A wiecie, co to za człowiek wypowiada te słowa? Który był najbardziej pobożnym człowiekiem na ziemi. Nie było takiego człowieka tak pobożnego jak Job. Mówi sam Pan Bóg, wydaje świadectwo o nim. A mimo to, gdy ujrzał Bożą chwałę, gdy stanął twarzą twarz z Bogiem i z Jego świętością, zobaczył swoją niedoskonałość i woła, Panie, oto kajam się w prochu i popiele przed Tobą. I w wyniku, drodzy, prawdziwej, szczerej pokuty, którą widzimy tutaj również w życiu Izajasza, następuje oczyszczenie i uświęcenie. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, wziął szczypcami z ołtarza rozżarzony węgielek i dotknął jego warg. i powiedział: usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Izajasz, który był Bożym prorokiem, który był sługą Bożym, nagle otrzymuje potwierdzenie tego, co sam ujrzał w obecności Bożej chwały, że jego serce, jego życie było nieczyste i teraz zostało oczyszczone. Drodzy, gdy zaczynamy zbliżać się do Bożej chwały, to wówczas zaczynamy tak naprawdę widzieć i oglądać siebie, ten prawdziwy stan duchowy naszego życia. I możemy to zobaczyć teraz również w historii opisanej przez Mateusza w 21 rozdziale. Gdy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku i udaje się do świątyni, do domu Bożego, domu modlitwy. I zostaje tam wszelką nieczystość. I zanim on cokolwiek uczynił w tym domu Bożym, wpierw czytamy: oczyścił to święte miejsce. I dopóki nie nastąpi oczyszczenie, oczyszczenie wypływające z ujrzenia, doświadczenia w swoim życiu pełni Bożej chwały, Bożej świętości, tak jak doświadczył tego Izajasz, tak jak doświadczył tego Mojżesz czy Eliasz, to tak naprawdę nasze życie będzie zawsze powierzchowne i płytkie. Co się dzieje, drodzy, z naszym życiem, gdy wypełniane jest ono Bożą chwałą, Bożą obecnością? Wtedy stajemy się gotowi do słuchania głosu Bożego. Wtedy stajemy się gotowi do tego, aby czynić to, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Wtedy stajemy się gotowi do tego, aby powiedzieć: Panie, oto teraz chcę czynić to, co Ty mówisz. Chcę żyć tak, jak Ty mówisz. Chcę być posłuszny Twemu Słowu, iść tam, gdzie Ty mnie poślesz, robić to, co Ty chcesz, abym robił, mówić to, co Ty chcesz, abym mówił. I wtedy z pokorą i z bojaźnią w sercu swoim, drodzy, oddanym w ofierze Panu, będziemy gotowi powiedzieć słowa, które wypowiedział Izajasz. Kogo poślę, kto tam pójdzie, mówi Bóg. A Izajasz odpowiedział: oto jestem, poślij mnie. Wtedy też, drodzy, swojego życia i służby dla Pana nie będziemy widzieć jako obowiązku, który musimy wypełnić, ale będziemy traktować jako wielki, wspaniały przywilej i zaszczyt, który będziemy chcieli sprawować ochotnie, a nie z przymusu, w poświęceniu i gorliwości. I na koniec Pan Bóg mówi jeszcze do Izajasza jedną rzecz, że ma iść do ludu i zwiastować Boże poselstwo. Ma zwiastować każde słowo, które Pan Bóg mu przekaże. Słowo, które będzie odrzucane i wyśmiewane. Słowo, które nie będzie mile widziane przez tych, którzy zostali przez Boga powołani. Gdy Pan Bóg, drodzy, wysyła, to nie po to, abyśmy zwiastowali swoje poselstwo. Gdy Pan Bóg będzie nas posyłał, to nie po to, abyśmy robili to, co my chcemy robić, abyśmy działali tak, jak my chcemy działać, ale po to, abyśmy posłuszni Jego woli, Jego radom i wskazówkom szli i zwiastowali Jego poselstwo, Jego słowo, które jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Takim jest Boże poselstwo, takim jest Boże słowo i Boży sługa, jak mówi apostoł Paweł, zniewolony przez Ducha Bożego, idzie do tych, którzy giną, idzie tam, gdzie go Duch Boży prowadzi, by zwiastować Bożą Ewangelię. Ewangelię o grzechu, Ewangelię o sądzie i sprawiedliwości, Ewangelię o pokucie i odrodzeniu, Ewangelię o uświęceniu. Takie było poselstwo, które Izajasz miał zanieść do narodu Bożego. Jednak, drodzy, jak mówi sam Pan Bóg, Ewangelia, tak jak również ci, którzy będą ją zwiastować, nie będzie mile widziana przez świat, ale nie tylko przez świat, również przez to nominalne chrześcijaństwo, które dziś odchodzi od Boga. Nie będą mile widziane, ale będą odrzucane i prześladowane. Ewangelia i słudzy Boży tą Ewangelię niosący. I dlatego też, abyśmy mogli wykonać Bożą wolę, dokładnie tak, jak Pan Bóg tego od nas oczekuje, drodzy, musimy wpierw w swoim życiu doświadczyć i wejść w sferę Bożej chwały i Bożej świętości. Dlatego ci, którzy tego nie doświadczyli w swoim życiu, którzy nie doświadczyli, nie doświadczają wizji Boga, Bożej chwały i świętości, którzy nie przebywają w obecności świętego Boga, mocy Jego ducha i uświęcenia, ci odchodzą od trwania i zwiastowania Bożej Ewangelii, idąc na różne kompromisy ze światem i głosząc to, co miłe dla ciała i dla ucha. Dlatego też Pan Bóg przestrzega Izajasza, aby czasami nie poszedł tą drogą, ale trzymał się wiernie każdego jego słowa i każde jego słowo przekazywał Bożemu narodowi. I kończąc, chciałbym jeszcze raz odczytać słowa modlitwy Mojżesza, o której wspomniałem, a która zapisana jest w 33 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, wierszu 18. Jest to rozmowa, jaką Mojżesz prowadzi z Bogiem. I rzekł Pan: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdy znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę twoją. Czy pragniesz, bracie, siostro, w swoim życiu ujrzeć Bożą chwałę? Jeżeli tak, wołaj do Boga, aby objawił ci ją. Ale pamiętaj, że gdy będziesz o to wołał, to przyniesie to dla twoim życiu przede wszystkim ogień, który zmieni i wywróci do góry nogami cały twój i mój poukładany do tej pory świat.